będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Święty Paweł apostoł pisze do Kolosan: Bracia, dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Te słowa apostoła narodów brzmią jak echo Chrystusowego wezwania skierowanego do świętego Piotra: Wypłyń na głębie, duk in altum. Ojciec święty Jan Paweł II te same słowa kieruje do nas w liście apostolskim Novo Millennio in Eunte, zachęcając, abyśmy z całym zaangażowaniem podjęli wysiłek w celu rozwijania w sobie życia duchowego, którego kresem jest zjednoczenie z Chrystusem, czyli świętość. A zatem w cyklu naszych rozważań o życiu duchowym przyszedł czas, aby zająć się jednym z najważniejszych tematów, jakim jest rozwój duchowy. Dlatego poświęcimy mu kilka najbliższych naszych spotkań. Przejawem życia jest rozwój. Ta teza jest na tyle oczywista, że na ogół umyka naszej uwadze. Otóż jeżeli jakiś organizm przestaje się rozwijać, oznacza to, że zaczyna się proces regresu, proces zamierania. Gaśnie w nim życie. To samo dotyczy życia duchowego, czyli naszej współpracy z łaską Ducha Świętego w celu ukształtowania siebie na wzór Jezusa Chrystusa. Jeżeli chrześcijanin zaniechałby troski o doskonalenie swojej więzi z Chrystusem w mocy Ducha Świętego, to bardzo szybko spostrzeże się, jak bardzo od Chrystusa się oddalił. Potwierdza się tu znane powiedzenie, że kto stoi, ten się cofa. Jeżeli więc mówimy o życiu duchowym, to nie można pominąć zagadnienia rozwoju, które jest zagadnieniem fundamentalnym. Czym zatem jest rozwój duchowy? Jest to ustawiczna troska o coraz ściślejszą więź z Jezusem Chrystusem pod wpływem działania Ducha Świętego. Miarą tej więzi jest nadprzyrodzona miłość, która przejawiać się będzie między innymi w coraz doskonalszej modlitwie, zwłaszcza kontemplacyjnej, w głębokim przeżywaniu sakramentów ze szczególnym umiłowaniem Eucharystii, w bezgranicznym poświęceniu się w pracy apostolskiej, a także w wielkodusznym podejmowaniu pracy ascetycznej mającej na celu usuwanie wad i rozwijanie cnót. Jak więc widać, nie chodzi o zmianę ilościową, lecz jakościową. Z tego względu do rozwoju duchowego nie można przykładać miary czasu. Chodzi o to, że nawet jeśli ktoś długie lata trudził się w pracy nad sobą, nie znaczy to jeszcze, że jest doskonalszy od tego, który życiem duchowym zajmuje się od niedawna. Nie można bowiem zapominać, że życie duchowe to dar Boga, który On daje każdemu tak, jak chce i kiedy chce. nawet gdybyśmy założyli, że Pan Bóg każdemu udziela, powiedzmy, standardowo, jednakowej łaski, to i tak w rozwoju poszczególnych osób występowałyby znaczne różnice wynikające z tego, że każdy człowiek jest niepowtarzalnym Bożym stworzeniem. Toteż współpraca z łaską Bożą zależna jest od różnych czynników charakteryzujących daną osobę. Te uwarunkowania rozwoju duchowego możemy podzielić na dwie grupy. Uwarunkowania obiektywne, a więc takie czynniki naszej osobowości i takie okoliczności życia, na które nie mamy bezpośredniego wpływu, oraz uwarunkowania subiektywne, czyli bezpośrednio zależne od naszego działania. Do obiektywnych uwarunkowań rozwoju duchowego zalicza się m.in. płeć. Wiadomo bowiem, że relacja do Boga ze strony kobiety różni się od relacji mężczyzny. One są po prostu inne, co wcale nie oznacza, że pierwsza jest intensywniejsza, a druga mniej intensywna. Ponadto do tej grupy uwarunkowań zaliczyć trzeba także wyposażenie genetyczne, wiek, kondycję psychofizyczną i temperament, czyli poniekąd wrodzony sposób reagowania na bodźce. To ostatnie uwarunkowanie dobrze widać na przykładzie świętego Piotra, który na wezwania Chrystusa reagował bardzo żywiołowo, deklarując nawet gotowość pójścia na śmierć za swoim mistrzem. Okazało się jednak, że cechą jego dynamicznego temperamentu jest także niestałość. Z kolei święty Jan Apostoł, choć nie deklarował takich heroicznych czynów, gdyż był raczej cichy i spokojny, to jednak pozostał wierny aż do końca, jak wiemy, jako jedyny trwał pod krzyżem z Maryją i niewiastami. Oprócz wymienionych tu uwarunkowań rozwoju duchowego, które nazwalibyśmy psychofizycznymi, wspomnieć należy o nie mniej ważnych uwarunkowaniach socjokulturowych. Należą do nich m.in. kultura środowiska, w jakim człowiek wyrasta, pochodzenie etniczne i społeczne, wychowanie, wykształcenie, a nawet położenie geograficzne miejsca, w którym dany chrześcijanin żyje. Jak ważne są to czynniki wpływające na życie duchowe, można zauważyć chociażby podczas transmitowanych pielgrzymek Ojca Świętego do krajów Afryki czy Ameryki Południowej. Chodzi tu mianowicie o całkowicie odmienny od naszego sposób wyrażania swojej wiary i modlitewnego zaangażowania poprzez muzykę, śpiew, rytmy, barwny strój i temu podobne. Mimo iż sposób przeżywania relacji do Boga w życiu duchowym przybiera różne formy, to nie zmienia się istota, a jest nią nadprzyrodzona miłość w odpowiedzi na objawiającego się Boga, który jest miłością. Wspomniałem wyżej o subiektywnych uwarunkowaniach duchowego rozwoju, a więc o takich postawach i działaniach chrześcijanina, które nie są obojętne dla jego odniesienia do Boga. Chodzi tu zasadniczo o dwie rzeczy. O pragnienie doskonałości i ściśle z nim związane podejmowanie walki duchowej. Tymi jednak kwestiami zajmiemy się w kolejnej audycji za tydzień, do wysłuchania której i do obejrzenia której serdecznie zapraszam. Thank you. dziś, drodzy radiosłuchacze i widzowie, kończąc naszą refleksję, chciałbym zachęcić Was do modlitwy do Ducha Uświęciciela, abyśmy wsparci Jego mocą nie ustawali w dążeniu do tego, co jest w górze, a nie do tego, co jest na ziemi, jak uczy nas święty Paweł. Prośmy zatem o łaskę duchowego rozwoju, który, jak ziarno rzucone w glebę, kiełkuje powoli i nie od razu wydaje plon, a przy tym potrzebuje ukrycia i ciszy serca. Ostatnie słowo w dzisiejszym naszym spotkaniu oddajmy zatem naszym mistrzom duchowym. Święty Jan od Krzyża w swoich radach i wskazówkach pisze, iż najpotrzebniejsze dla postępu jest milczenie przed Bogiem w pragnieniach i słowach. On bowiem najlepiej przyjmuje milczenie miłości.